Nie, oj, szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, przez dziki przypadek, w artykule na many.pl, brzydzę się tym many, ale cóż, many.pl, Rosja traci na dalekiej zagranicy, pełnia upadku Gazpromu. Można do tego różnie podchodzić. Tutaj chodzi oczywiście o tą daleka zagranica. Co to znaczy daleka zagranica dla Rosji? To jest Europa za wyjątkiem państw bałtyckich oraz Turcja i Chiny. No i w 23 roku sprzedano w te miejsca, czyli Europę za wyjątkiem państw bałtyckich oraz Turcji i Chin, 69,3 miliarda metrów sześciennych. I to są szacunki opublikowane przez agencję Argus Gazprom. Nie słyszałem, ale cóż, nie o wszystkim muszę słyszeć. To jak to się zmniejsza, to jak się zmniejsza ten eksport Gazpromu, no to tutaj w tym artykule o tym piszą. To mnie akurat specjalnie nie rusza, bo interesy Gazpromu nie są dla mnie najistotniejsze. Dla mnie istotne jest zupełnie co innego, mianowicie interesy Chin, jak Państwo się domyślacie. Nie trudno się domyślać, prawda? No cóż, teraz trochę historii. Otóż chyba w 2013 roku pan prezydent Putin w czasie wizyty w Pekinie podpisał z panem prezydentem Xi umowę na temat dostaw od, nie wiem, czy nie od 16 roku, a na pewno od 18, 30 miliardów metrów sześciennych gazu nową nitką gazociągu pod tytułem Siła Syberii 1. 30 miliardów. To miało być w najlepszym przypadku od 18 roku. Aczkolwiek wydaje mi się, że wcześniej, ale nie jestem do końca tego pewien. To trzeba by sięgnąć po tą umowę. Otóż, a mam dane na wykresie, który Państwu przedstawię, mam nadzieję, nie, bez problemu, mam dane dotyczące sprzedaży przez Gazprom Chinom w ciągu ostatnich 3 lat. W 2021 roku, pamiętajcie Państwo, załóżmy, że bazowo miało być to 30 miliardów metrów sześciennych w 18. W 21 to było 10 miliardów metrów sześciennych. W 22 to było 15,5 miliarda metrów sześciennych. W 23 to jest 22,7 miliarda metrów sześciennych. Oczywiście skok w ciągu tych 2 lat jest zasadniczy. Natomiast gdzie jest to 30, które miało być już w 18 roku, a w 21 było 10, a teraz w najlepszym roku jest 22,7? No sorry, ale coś mi tu, znaczy ja liczyć do 30 potrafię i nijak mi nie wychodzi z tego liczenia, że Rosjanie się wywiązują z podpisanego przez siebie zobowiązania, podpisanej przez siebie umowy. No właśnie. I właśnie o to chodzi. Ja pamiętam, że w ciągu tych 12 lat, od 12 roku, kiedy relacjonuję sprawy chińskie, kilkakrotnie przynajmniej miałem okazję w prasie chińskiej przeczytać takie oto stwierdzenia, znaczy bardzo tak oględnie było to napisane, że Rosja właśnie nie wywiązuje się z przesyłu tych 30 miliardów metrów sześciennych. Wtedy, kiedy już miała się wywiązywać z tego. Wręcz była taka teza, gdzieś no jeszcze przed jest tuż przed pandemią, plandemią, przed COVID-em, że Rosja specjalnie manipuluje dostawami gazu do Chin, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, żeby móc wywierać presję na Chiny w różnych sprawach gospodarczych. Powtarzam jeszcze raz, to nie były moje pomysły, to nie były pomysły gdzieś wyczytane w innych zachodnich mediach, to były sugestie płynące z chińskiej prasy. W różnych latach te dostawy gazu z Rosji były, można by to rzec, jak ruletka. Albo się wygrało, albo Chiny wygrały. Czyli Rosjanie rzucili więcej tego gazu, albo Chiny przegrały, czyli sprzedali mniej tego gazu. No ale do 30 to nigdy w ogóle nie dochodziło. No. I teraz, proszę Państwa, trwają między Chinami i Rosją trwają rozmowy na temat powstania i przebiegu, no a najważniejsze sfinansowania rurociągu Siła Syberii 2, który to rurociąg, jak ostatnio przeczytałem, ma przebiegać przez terytorium Mongolii. To mnie bardzo zdumiało, no bo nigdy o Mongolii nie słyszałem. W przypadku oczywiście rurociągu Siła Syberii 2. Siła Syberii 2 to była idea już stara, to jest już stara idea, ale o przelocie przez Mongolię nigdy nie słyszałem. Dopiero właśnie ostatnio o tym usłyszałem. I w dodatku źródła jakby nie chińskie i nie rosyjskie, czy chińskie, już nie pamiętam. Tutaj nie jestem do końca pewien. Ale źródła, powiedzmy sobie trzecie, twierdzą, że strony, czyli Rosja i Chiny, nie są w stanie dojść do porozumienia w kwestii między innymi właśnie finansowania tego projektu. Więc, żeby tak już całościowo, może nie całościowo, ale w każdym razie więcej, bardziej szczegółowo podejść do tematu, to proszę nie zapomnieć o tym, że z Azerbejdżanu, z Turkmenistanu, tego zacznijmy, z Turkmenistanu, z Kazachstanu, a chyba z Kirgistanu, są prowadzone przez, znaczy z Turkmenistanu, to jest taki główny rurociągi, to są cztery już rury, no, w sumarycznej przepustowości chyba każda z nich 30 miliardów, więc 120 miliardów. No, cała masa tego, cała fura tego gazu przychodzi z tamtego kierunku, jak powiedziałem, wchodzą te rurociągi na wysokości, w granicach chińskie, na wysokości Xinjiangu. I tam, powiedzmy sobie, no, różne te wartości są, to one też z reguły, to nie jest tak, że ten cały wolumen 120 miliardów jest przesuwany, no ale powiedzmy sobie, że dramatu nie ma. Natomiast plus ta Siła Syberii 1, który przekracza Amur, czyli rzekę Heilongjiang po chińsku, właśnie w prowincji chińskiej Heilongjiang idzie na południe. Z północy na południe. No i teraz ma dojść, jeśli w ogóle dojdzie do tego, że będzie zaprojektowany i, i wykonany ten rurociąg Siła Syberii 2. No ale o czym tu mówić w przypadku Siła Syberii 2? No jeśli Siła Syberii 1 nie dochodzi do maksymalnej swojej wydolności. No gdzie tutaj jest? Gdzie tu jakikolwiek sens ma projektowanie, ma być wykonanie drugiego tego gazociągu, skoro nie można jeden napełnić? No właśnie, to jest takie moje pytanie. Mam nadzieję, że nie zapomnę o tym, żeby Państwu ten materiał, ten wykres przede wszystkim, bo na tym wykresie jest eksport Gazpromu do Europy, do Chin i do Turcji, czyli do tych głównych miejsc. Mam nadzieję, że uda mi się zapamiętać to, że muszę Państwu przedstawić ten wykres. No bo to jest materiał źródłowy, jakby na to nie patrzeć. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.